Kontynuujemy serię dzisiaj jeszcze, tą o uczniostwie i dzisiejszy tytuł kazania brzmi Uczeń kocha Bożą rodzinę. No, różne historie, może różne takie przysłowia, przysłówka chodzą o rodzinie. Jedno z nich brzmi, że z rodziną wychodzi się dobrze tylko na zdjęciu, tak? I to jeszcze trzeba stanąć z boku, żeby cię nie w środku, żeby cię nie wycięli. Wczoraj oglądaliśmy sobie zdjęcia rodzinne takie i tam widziałem, że niektóre właśnie były powycinane. Chociaż, a niektóre powinny być powycinane. Okej. Może zaczniemy od przeczytania właśnie fragmentu, takiego głównego fragmentu. I jest to fragment z listu do Efezjan z 2 rozdziału od 11 wersetu do 22. Drugi rozdział listu do Efezjan, 11:22. Dlatego pamiętajcie, że wy, niegdyś poganie z pochodzenia, zaliczani do nieobrzezanych przez tych, którzy nazywają się obrzezanymi od znaku dokonanego ręką na ciele, żyliście bez Chrystusa. Byliście odcięci od wspólnoty Izraela, obcy przymierzom związanym z obietnicą, bez nadziei i bez Boga na tym świecie. Jednak teraz w Chrystusie Jezusie wy, którzy niegdyś byliście daleko, staliście się bliscy dzięki krwi Chrystusa. On bowiem jest naszym pokojem. On z dwóch grup ludzi uczynił jedną, gdy kosztem swego ciała usunął wrogość, mur podziału, który je rozdzielał. On zniósł prawo oparte na przykazaniach, by wnosząc pokój stworzyć w sobie samym z dwóch jednego nowego człowieka i obu pojednać z Bogiem w jednym ciele przez krzyż, na którym zniszczył wrogość. A gdy przyszedł, ogłaszał pokój, niósł go wam, pochodzącym z daleka, podobnie jak tym pochodzącym z bliska, gdyż przez niego mamy dostęp do Ojca, jedni i drudzy, w jednym duchu. Tak więc nie jesteście już obcymi przybyszami, lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga. Stójcie na fundamencie apostołów i proroków, Jego kamieniem węgielnym jest Chrystus Jezus. W Nim cała budowla, jako spójna całość, rośnie na święty przybytek w Panu. W Nim również wy wspólnie się budujecie na mieszkanie Boga w duchu. Apostoł Paweł pisze o dwóch grupach. Tutaj pisze o takich dwóch grupach, które jedna grupa tak jakby się liczyła, druga grupa się nie liczyła. I tą jedną grupą byli Żydzi, naród wybrany, a tą drugą grupą byli poganie. I gdzie to były takie sprawy, że dla Żydów poganie się nie liczyli, tak? Oni byli kimś gorszym, kimś, kto nie ma Boga. Byli to ludzie, którzy nie mają żadnych zasad. I Bóg to zmienił. Bóg to przemienił. Jest napisane, że staliśmy się nowym stworzeniem. Staliśmy się nowi. W języku greckim to słowo nowy oznacza coś całkowicie przemienionego, coś całkowicie odnowionego. My dzisiaj w epoce takiej może technologii odnawialnej myślimy czasami, jak coś jest nowe, to jest to coś zregenerowane, tak? Jest to coś wyremontowane. I mówimy, że to jest nowe. I tak w tym, już posługując się tym językiem takim mechanicznym i technicznym, to często właśnie w tej dziedzinie samochodów, naprawy samochodów, większość części da się zregenerować, tak? Da się naprawić. Na przykład regeneracja turbiny i wtedy się mówi, że to jest nowe. Ale tak naprawdę to nie jest nowe, to jest ta stara turbina zregenerowana. A tutaj jest użyte to słowo nowe i ono znaczy, że jesteśmy całkowicie przemienieni. My mamy całkowicie inną naturę, Bożą naturę. Oczywiście ta stara natura z tą nową, one się jeszcze w nas ścierają i to jest nasze zadanie, tak? Nasze zadanie połączone i zapraszamy do tego zadania też Ducha Świętego, tak? Żeby nam pomagał przemieniać się. Wracając do tematu rodziny, z tego fragmentu wynika, że wszyscy chrześcijanie to jedna wielka rodzina, tak? To jedna wielka wspólna rodzina, My znamy takie powiedzonko jak wszyscy Polacy to jedna rodzina, tak? Wszyscy jesteśmy drużyną narodową. To są takie słynne hasła. One gdzieś może trochę patriotyczne, tak? Gdzieś nas jednoczą, ale tak naprawdę nie niosą z sobą zbyt wiele. A czytając Nowy Testament, wydaje się, że kiedy Bóg mówi o Bożej rodzinie, to mówi o czymś wielkim, mówi o czymś wzniosłym, mówi o czymś prawdziwym, mówi o czymś, co ma sens i zaprasza wszystkich do tej Bożej rodziny, w której On jest Ojcem i chce nas uczyć, chce nas nauczyć wszystkiego, tak? Chce, żebyśmy stawali się podobni do Niego. Życie w rodzinie wygląda różnie. Wychowaliśmy się w różnych rodzinach, tych ziemskich. Mieliśmy ojców, mieliśmy mamy, mieliśmy czasami rodzeństwo, mniej lub więcej. No ja się załapałem do takiej przeciętnej rodziny. Miałem trzy siostry, znaczy mam trzy siostry. No było różnie, tak? Było różnie. Czasami byłem wściekły, bo kłamały na mój temat. I uchodziło im to płazem. Nie wiem, czemu rodzice wierzyli siostrom, a nie mi, a ja byłem niewinny. No i czasami różne uczucia się w nas rodzą, będąc w rodzinie, tak? Czasami, a wydaje się, że o ile w życiu mamy wybór w wielu, wielu rzeczach, kupujemy samochód, możemy sobie wybrać, kupujemy mieszkanie, możemy sobie wybrać, kupujemy cokolwiek, możemy sobie wybrać, tak? Z rodziną, jak na złość, nie możemy sobie wybrać, tak? To jest nam dane i powinniśmy dziękować Bogu za to, co mamy, tak? Za to, gdzie urodziliśmy się, z kim żyjemy i starać się żyć z tym kimś jak najlepiej. Kiedy się czyta Nowy Testament, to można wyciągnąć takie wnioski, że Jezus, kiedy mówi o rodzinie, to stawia wyżej tą rodzinę Bożą, stawia wyżej, bo kiedy na przykład jest taka sytuacja, że dokładnie nie pamiętam, ale przychodzą do niego ludzie i mówią mu właśnie, że bracia twoi z matką są gdzieś tu blisko, czy idą, to on mówi, kto to jest moja rodzina, tak? To są ci wszyscy, którzy pełnią wolę Bożą. Czyli można wyciągnąć takie wnioski, że ta rodzina Boża jest ważniejsza. Ta rodzina Boża jest wyżej, umieszczona gdzieś właśnie w priorytetach. Jezus mówi, że opuści dziecko swoich rodziców, tak? I czasami też mówi, że przyniósł miecz, nie przyniósł pokoju. Często tak się zdarza, tak? Że kiedy się nawracamy, kiedy poznajemy Boga, kiedy chcemy iść za Nim, to gdzieś doznajemy właśnie takich, no, członkowie naszych rodzin, tych ziemskich, gdzieś się sprzeciwiają, tak? To im się nie podoba. I wtedy musimy wybrać. Wtedy musimy wybrać dobrze, jak wybieramy Boga. Chociaż wydaje się, że później Bóg i tak układa te sprawy. Prędzej czy później gdzieś to się układa. Czasami mijają lata w bólu, gdzieś tam właśnie w takiej rozłące, może w jakimś odrzuceniu. Ale zdarza się często, dość często, że to się kończy dobrze, że Bóg te nasze osoby z naszych rodzin przyprowadza też do siebie. Tak jeszcze krótko może o tej ziemskiej rodzinie, o małżeństwie. Wiecie, bo my mamy wiele, myślę, że przenosimy to z naszych rodzin do tej rodziny Bożej, to czego nauczyliśmy się, to jak żyjemy w tych naszych rodzinach ziemskich, to przenosimy po części do Kościoła. Przenosimy to na ten właśnie grunt Boży i często żyjemy podobnie, tak? Tak. Jeżeli żyjesz z żoną w takim, może w takich troszeczkę, może nie kłótniach, tak, ale w takim szukaniu swoich racji, przychodzisz do kościoła, robisz to samo. Jeżeli jesteś rodzeństwem, masz właśnie braci, masz te ziemskie siostry i jest tam jakaś rywalizacja, przychodzimy do kościoła, robimy tak samo. Uczymy się tego w naszych domach, przenosimy to na grunt ten właśnie kościelny, na ten grunt naszego zboru lokalnego. I spodobało mi się takie stwierdzenie, takie porównanie Johna White'a, jak krótko pisał o małżeństwie, że małżeństwo jest jak taniec, tak? To jest coś takiego, że zaczynamy tańczyć i czasami ta jedna strona nie zna kroków, ale może się nauczyć od tej drugiej osoby właśnie kroków, podążać za nią i można zrezygnować, tak? Można zrezygnować, nie potrafisz tańczyć, zostawiam cię i szukam sobie kogoś innego do tańca. Ale dobrze jest, jak żona czy mąż nie rezygnuje, tylko próbuje. Może czasami cię troszkę ktoś podepta, ale jeżeli wytrwasz, to będzie dobrze, tak? Będzie dobrze. Nauczycie się tańczyć i będzie to piękny taniec. Patrząc na tą ogólną Bożą rodzinę, na chrześcijan ogólnie, to widzimy podziały, tak? Widzimy mnóstwo podziałów, widzimy mnóstwo konfliktów, mnóstwo różnic. Często są to właśnie takie rzeczy banalne, mało ważne, drugorzędne, a nawet i trzecio i dalej, tak? Czepiamy się ich, potrafimy się ich czepiać, potrafimy wyciągać je gdzieś na wierzch i czynić z nich rzeczy najważniejsze. Wydaje się, że pomimo tych wszystkich konfliktów Bóg nadal używa Kościoła, tak? Tak jest, nie wydaje się, tak jest. Bóg tego nie zmienił. Jesteśmy głównym narzędziem do tego, żeby świat został zbawiony. Bóg tego nie zmienił, nigdy i nigdy nie zmieni. Choćby nie wiadomo, co się działo w Kościele, w tej Bożej rodzinie, to Bóg tego nie zmieni, bo jesteśmy jako jedyni w tym planie, tak? Jako jedyni i Bóg chce nas użyć. Często mówimy o innych z tej naszej właśnie rodziny. Na razie mówię ogólnie, tak? Gdzieś o chrześcijanach ogólnie. Dzielimy ich na my i oni. I teraz przeczytam, bo nie pamiętam tego, charakterystykę troszkę o tych oni i my. Oni to grupy chrześcijańskie inne niż my. Oni są zawsze tacy sami, to znaczy działają w określony sposób. Wyznają stale te same zasady, popełniają ciągle te same błędy, wszyscy są tacy sami, to są oni. A my, poza posiadaniem racji oczywiście, wszyscy mamy rozmaite charaktery. Niektórzy z nas są bardziej duchowi, mamy swoje mocne strony, my uzupełniamy się w swoich mocnych i słabych punktach. My jesteśmy ludzcy, z nimi to różnie jest, nie? Oni są różni. Możecie się z tym nie zgadzać, ale myślę, że tak czasami jest. Dzieje się to gdzieś, to się wkrada do naszego życia tak subtelnie. To może nie jest takie na co dzień, tak nie myślimy, ale jak tak się zastanawiałem nad swoimi myślami właśnie w tym temacie, to stwierdziłem, że po części jest to prawda, tak? Po części gdzieś właśnie robimy to, może nawet nieświadomie, ale gdzieś to jest obecne w moim życiu, takie myślenie. Kiedy zacząłem poznawać Boga, kiedy się zacząłem nawracać, to poczułem taką wręcz nienawiść, może gniew taki bardziej do tych właśnie, w cudzysłowie, oni, wszyscy inni. I mogło mnie to doprowadzić do czegoś bardzo złego, tak? Mogło mnie to właśnie zaprowadzić do miejsca, do którego nie chciałem wcale pójść. Bóg szybko to wyprostował. Było to przeżycie takie bardzo duchowe i chyba jedno z pierwszych w moim życiu, gdzie usłyszałem Boży głos tak wyraźnie. Bóg powiedział mi właśnie, że mam się tym nie zajmować, że to nie jest moja sprawa, że to jest Jego sprawa, że mam zająć się słuchaniem Jego głosu, Jemu mam zaufać, a On wszystkie te inne rzeczy wyprostuje i On się tym zajmie w odpowiednim czasie. To nie jest moje zadanie. Spłynął po mnie ten cały gniew, ta nienawiść i wszystko wróciło do normalności. Trwało to niedługo, nie wiem, czy dzień, czy dwa, ale bardzo niedługo. Okej, chwilę się zgubiłem. Okay. Filipian, 2:3 jest napisane tak. Nie czyńcie nic z kłótliwości, ani przez wzgląd na próżną chwałę, lecz w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. No, mamy tutaj trochę problemu, tak? Mamy tutaj trochę, ja mam tutaj trochę problemu, może będę mówił o sobie. I często jest tak, że właśnie To jest dość skomplikowane. To jest dość skomplikowane i to nie jest takie proste, że my chcemy tak działać. Nie działamy tak, ale ta nasza grzeszna natura, gdzieś ta pierwotna grzeszna natura sprawia, że tak się dzieje właśnie, że uważamy siebie za może ważniejszych, za może mądrzejszych i poruszamy się też w różnych obszarach i różne rzeczy umiemy, różnych rzeczy nauczyliśmy się. Ja jestem mechanikiem i biorąc sobie jakiegoś laika, idąc z nim na warsztat, naprawiając samochód, wow, ja to jestem gość, nie? Bo on nic nie umie. Gdzieś ty, chłopie, się wychował w ogóle. Coś z ciebie wyrosło. Kim ty jesteś? Ale jak pojadę na ryby, na przykład z pastorem, czy tam z kimś, to... Gdzie ja jestem w ogóle? Co my tu robimy, tak? Co to jest wędka? Jak to się używa? I tak już jest, że czujemy się dobrze w jakichś sferach, i myślimy, że jesteśmy ważniejsi, tak? Myślimy, że jesteśmy lepsi. Trzeba uważać, żeby traktować wszystkich równo, tak jak Bóg nas traktuje i uważać innych za większych od siebie. Czwarty rozdział, w drugim rozdziale, w czwartym wersecie napisane jest coś takiego. Niech każdy baczy nie tylko na to, co jego, lecz i na to, co cudze. Może być taka sytuacja, przyjmijmy ją, kupiłem sobie samochód. Idę do moich braci i mówię, słuchajcie, kupiłem sobie samochód. Jest super, jest ekstra, jest czadowy, mało za niego zapłaciłem. Wszystko jest praktycznie wymienione, jest, no co tu dużo gadać. Będę nim jeździł parę lat. Pojawia się ktoś i mówi, ale ja pół roku temu też kupiłem fajny samochód. Patrzysz na niego, mówisz, chłopie, coś ty tam kupił. Przestań w ogóle, ja to kupiłem samochód. Nie tylko na to, co jego, lecz i na to, co cudze, tak? Musimy patrzeć na to, co cudze, musimy być tacy wyczuleni, tacy, myślę, że wrażliwi też na to, co inni mają, co inni czują, co inni, jakie mają problemy, jakie mają potrzeby. Jest to ważne, Paweł właśnie pisze, to są takie praktyczne rady, które kiedy człowiek stosuje, to zazwyczaj jest lubiany, zazwyczaj jest akceptowany, zazwyczaj ma to, czego potrzebujemy tak naprawdę, miłości, potrzebujemy akceptacji i kiedy dajemy to, otrzymujemy to, to prędzej czy później do nas wróci. Musimy dać Bogu przelać w nasze serca to, co jest w Jego sercu, tą całą miłość do nas, to przebaczenie, tą wyrozumiałość, cierpliwość musimy dać, przelać w nasze serca i wtedy traktujemy ludzi tak samo, jak Bóg traktuje nas. Kiedy tak właśnie czasami sobie myślę o tych wszystkich sukcesach moich, to jest fajne, tak? To są fajne osiągnięcia, ale kiedy klękam na kolana i kiedy modlę się do Boga, kiedy wyznaję Mu swoje grzechy, kiedy przypomina Duch Święty mi o moich grzechach, to wtedy czuję się tak właśnie, kim ja jestem, tak? Kim ja jestem, Boże, dzięki Tobie. W ogóle, że nazwałeś mnie moim synem, dziękuję Ci za to, że mogę być Twoim dzieckiem. I wtedy ta perspektywa się zmienia, tak? Wtedy już nie czuję się ważny, wtedy już nie czuję się jakiś większy. Czuję, że zostało mi przebaczone, czuję, że zostałem zaakceptowany, adoptowany i to jest fajne. Nowy Testament bardzo dużo mówi o miłości. Ja myślę, że wszystkie zasady, postępując według nich, czasami można się pogubić, ale ta jedna zasada miłości jest tak ważna, jest tak praktyczna i stosując ją, chociaż jest trudna, tak? Jest jak wspinanie się na wielką górę może, jest jak, nie wiem, zdobywanie czegokolwiek, jak trening. Jest to ciężkie zadanie, którego musimy się uczyć ciągle, ale jest fajne, jest takie porównanie, Kościół jest budowlą i my jesteśmy kamieniami. To jest takie właśnie porównanie, że żeby cokolwiek wybudować z tych kamieni, które są nierówne, które są gdzieś właśnie nieociosane i to porównanie jest do naszych charakterów, gdzieś coś wystaje, tak, coś jest właśnie krzywe, boki tych kamieni nie pasują do siebie. To ta miłość jest tą taką spójnią, to ta miłość jest tą zaprawą. I im więcej krzywości w nas, im więcej kantów, tym więcej trzeba tej miłości. Ale można wybudować, tak? Można wybudować, można postawić dom. I ta miłość jest taką właśnie zaprawą. Jeżeli jesteśmy niedojrzali, trzeba jej więcej, tak? Trzeba jej więcej. Ale nie można zrezygnować, nie można zrezygnować i Jezus też modli się, abyśmy byli jedno. Kiedy człowiek ma świadomość, że jego życie dobiega końca, to zaczyna koncentrować się na ważnych rzeczach. Ja to obserwowałem bardzo w mojej rodzinie i wtedy zwracamy uwagę, co jest ważne, tak? Wtedy zwracamy uwagę na to, co jest ważne i Jezus, kiedy wiedział, że to są jego ostatnie godziny życia, modlił się, znamy tą modlitwę arcykapłańską w ogrodzie i Jezus się tam modlił o to, abyśmy byli jedno, abyśmy byli jednością. Chociaż wydaje się, że powinien modlić się o inne rzeczy, tak? Powinien modlić się o to, żebyśmy byli super kościołem, takim mocnym, pełnym Ducha Świętego, takim kościołem, który wygra każdą walkę, każdą bitwę, każdą wojnę, który pokona szatana i wszystkich wrogów, a Jezus modlił się o jedność. Wydaje się, że jest to ważne, wydaje się, że jest to ważne, że jest to, powiedziałbym, bardzo ważne. I w wielu miejscach Jezus mówił o jedności, tak? Rozwiązanie zagadki, dlaczego, jest rozwiązaniem jest, aby świat uwierzył, tak? Aby świat uwierzył, aby poznał nas po tym, po tej miłości, po tej jedności, że my należymy do Boga, że jesteśmy inni, tak? Ludzie na nas patrzą i widzą, że jesteśmy jacyś nienormalni, tak? Może na początku tak myślą, ale zaczyna to do nich dochodzić, przychodzić, wchodzić w ich serca i kiedy ludzie ze świata, którzy nigdy nie słyszeli może o Bogu, którzy Go nie znają, zaczynają widzieć taką jedność i miłość, to budzi się sumienie, tak? To sprawia, że gdzieś budzi w środku się sumienie, to sprawia, że budzą się pragnienia, ja też chcę tak, ja też chcę tak żyć, ja też chcę, żeby tak było w moim życiu. Gdzieś moje serce za tym tęskni, za taką miłością, za taką akceptacją, za taką jednością. Kiedy popełniam błędy, to mi wybaczają, tak? Kiedy potykam się, to mam drugą szansę. To jest fajne, to jest fajne. Jezus chyba miał świadomość, chyba na pewno miał świadomość, wydaje się, że wiedział o tym, co tak naprawdę przyciąga ludzi ze świata do Kościoła. Właśnie ta miłość, nie? Ta miłość, która jest tak ważna i tak trudna czasami. Jest taka modlitwa, przeczytam ją, która właśnie mówi ogólnie o miłości. Panie, uczyń mnie narzędziem Twojego pokoju. Tam, gdzie nienawiść, pragnę dać miłość. Gdzie rana, wybaczenie. Gdzie wątpliwość, wiarę. Gdzie rozpacz, nadzieję, gdzie ciemność, światło, a gdzie smutek, radość. Boże, spraw, abym nie tyle słuchał pocieszenia, co pocieszał, abym nie tyle był rozumiany, co rozumiał, abym nie tyle był miłowany, co miłował, ponieważ w dawaniu otrzymujemy. W przebaczeniu dostępujemy przebaczenia, a umierając rodzimy się znów do życia wiecznego. Gdzie jest wiele powodów, aby nie być w Kościele, jest wiele powodów, aby nie iść do Kościoła. Możemy je wymieniać, tak? Możemy je nieskończoność wymieniać. Bo ona coś tam, bo on mi coś tam, bo to tacy chrześcijanie, że przestań, daj spokój, nie? I możemy to robić w nieskończoność, ale ja myślę, że więcej pożytku mamy z tego, kiedy idziemy do Kościoła, kiedy jesteśmy w tej Bożej rodzinie, kiedy przychodzimy i kiedy możemy z innymi wierzącymi żyć razem, tak? Żyć razem w jedności, w miłości i uczyć się tego też. Stopień trudności od 1 do 10, myślę, że 10 nawet. Dałbym dychę, tak? Że jest to trudne. Jest to trudne, ale ja nie wyobrażam sobie bez tego mojego życia. Nie wyobrażam sobie bez Kościoła już teraz mojego życia, bez znajomych, bez przyjaciół, bez miejsca, w którym mogę się pomodlić, w którym możemy razem przychodzić do Boga, wielbić Go, oddawać Mu chwałę, sprawia mi to przyjemność, jest to ważne w moim życiu i tego chcę, tak? Tego chcę i myślę, że jak tu jesteśmy wszyscy, to tego chcemy, bo nie byłoby nas tu, jakby było inaczej. Jeszcze może parę słów o lokalnym takim kościele. Jest to, tak jak ogólnie Kościół jest tworem Bożym, jest właśnie, to Bóg stworzył Kościół, to Bóg zaplanował Kościół, tak? To Bóg ogólnie zaplanował właśnie Kościół i myślę, że Bóg też zaplanował Kościół lokalny. W miejscu, gdzie żyjesz, w miejscu, gdzie żyjemy, gdzie jesteśmy, ten Kościół, do którego przychodzimy, który składa się właśnie być może z kilkunastu, z kilkudziesięciu osób, marzymy, że kilkuset, tak? Chcemy tego. Jest czymś dobrym, gdzie możemy się rozwijać, gdzie możemy wzrastać, gdzie możemy Bogu służyć, uczyć się. Jest takie powiedzenie, że jeżeli chcesz iść szybko, to idź sam, a jeżeli chcesz dojść dalej, to idźmy razem. I myślę, że Kościół na tym polega, tak, abyśmy szli razem. Czasami może trzeba zwolnić, czasami trzeba na kogoś poczekać, ale byliśmy ostatnio w górach, jakbym pojechał tam sam, kto by mnie tam wciągnął na tą czantorię drugiego dnia? Nie poszedłbym tam za nic w świecie. Ale że wszyscy szli, to czemu nie, tak? To ja nie pójdę. I tak jest w Kościele, tak? Czasami byśmy, będąc sami, poddali się bardzo szybko, ale jesteśmy w Kościele. Mamy braci, mamy siostry, którzy często pocieszają nas. Czasami może gdzieś tam wbiją szpilę, tak? Ale ogólnie jest dobrze. Ogólnie jest dobrze, ogólnie jest na plus. I wtedy jest łatwiej, wtedy zajdziemy dalej. Życzę nam tego wszystkiego w naszym właśnie tym życiu zborowym, abyśmy razem w jedności, w miłości szli naprzód, zdobywali to miasto, tak, zdobywali te wszystkie wioski dookoła i żeby nasz Kościół się pomnażał, żeby stawał się coraz większy. Amen.